Witam serdecznie i ciepło, tak, zwłaszcza ciepło, w ten mroźny grudniowy poranek, zapraszając na spotkanie przygotowane przez parafię prawosławną w Słupsku, przy mikrofonie ksiądz Mariusz Synak. Tematem dla refleksji, którymi chciałbym się z wami, moi drodzy słuchacze, podzielić, posłuży wydarzenie, które Kościół Prawosławny świętuje 21 listopada, co w przełożeniu na kalendarz powszechnie używany, tak zwany nowy styl, przypada na czwarty dzień grudnia. Mowa o święcie ofiarowania przy Najświętszej Bogu Rodzicy. Święto to w prawosławnym kalendarzu liturgicznym nosi nazwę Wiedzienia w Chram Preświatej Bogu Rodzicy, co tłumaczy się jako wprowadzenie Matki Bożej do świątyni. Kiedy, przez kogo i w jakim celu? O tym za chwilkę. Na początek modlitwa do Matki Bożej wykonywana przez chór braci pustelni w Optino, nieopodal Kaługi. Wspomniany chór będzie wykonawcą wszystkich prezentowanych dziś utworów, z których pierwszy nosi tytuł Bogorodice Dziewo Raduj się, czyli Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Nagrania prezentuję Państwu z tym większą radością, że wspomniany monaster poświęcony jest właśnie opisywanemu dziś świętu ofiarowaniu Bogu Rodzicy.
Bogorodice Dziewo raduj się, błogodatna Maryjo, Gospodź z Tobою, błogosławiona Ty w żonach i błogosławien plod czreva Twojego. Jako spasa родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши.
Pierwsze wzmianki o istnieniu święta ofiarowania Bogu Rodzicy pochodzą z przełomu I i II wieku, ale są to tradycje zdecydowanie lokalne, nie dotyczące jeszcze całego Kościoła. Jasne natomiast wskazówki daje nam niestrudzony tłumacz i badacz Palestyny, święty Hieronim, żyjący w IV wieku, znany z monumentalnego trudu przetłumaczenia Pisma Świętego na język mieszkańców Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, czyli łacinę. Dzieło to nosi nazwę Wulgata. Co ciekawe, nie był to pierwszy łaciński przekład Biblii. Tych przed wspomnianą Wulgatą było wiele, ale ilość nie przekładała się na jakość. Tłumaczył, kto chciał i jak chciał, co dla tekstów natchnionych jest bardzo niebezpiecznym zabiegiem. Święty Hieronim dokonał ogromnego trudu, sprawdzając, poprawiając, korygując i redagując tekst, co zajęło mu całe 24 lata. Warto podkreślić, że szlifów teologicznych nabierał u wielkiego uczonego tamtych czasów, jednego z trzech wielkich doktorów Kościoła, kapadoczyków, świętego Grzegorza z Nazianzu. Do naszych czasów dotrwały również homilie innego wielkiego świętego, nawiasem mówiąc towarzysza Hieronima, Grzegorza z Nysy. Część z tych homilii dotyczy właśnie omawianego dziś wydarzenia. Wypada wspomnieć również o Palestynie, gdzie wśród tamtejszych chrześcijan żywa jest pamięć o miejscu, na którym niegdyś wznosiła się świątynia pod wezwaniem ofiarowania Matki Bożej, wzniesiona z polecenia świętej cesarzowej Heleny, matki Konstantyna Wielkiego, a więc w IV wieku. Pamięć o tych wydarzeniach podtrzymywały dodatkowo tzw. Ewangelia apokryficzne. Protoewangelia Jakuba, która wspomina o tych wypadkach w rozdziałach 7 i 8 oraz Ewangelia Pseudo Mateusza w rozdziałach od 4 do 7. Ale powróćmy do świętego Hieronima i jego relacji. Święci rodzice Joachim i Anna wraz z krewnymi przybyli do Jerozolimy, by wypełnić obietnicę złożoną Bogu, ofiarować swe jedyne dziecko na służbę do świątyni jako wyraz wdzięczności za otrzymane na jesień życia potomstwo. Trzymając w dłoniach zapalone świece, odprowadzili 3-letnią Bogu Rodzicę do pierwszego stopnia schodów prowadzących do świątyni, po czym postawili ją na pierwszym ze stopni. Gdy zdjęli z niej wierzchnie szaty, w których podróżowała i według zwyczaju przebrali w czyste, odświętne, dziewica pańska sama, nie podtrzymywana niczyją ręką, weszła po wszystkich stopniach tak sprawnie, jakby była dorosła. Arcykapłan Zachariasz, który wyszedł na spotkanie dziecka, prowadzony Duchem Świętym, uczynił rzecz niebywałą. Wprowadził Marię do miejsca zwanego Święte Świętych, do którego nie tylko kobiety i dziewczęta, ale nawet kapłani nie mieli prawa wstępu. Sam zaś arcykapłan mógł wchodzić tam tylko raz do roku, by złożyć ofiarę za siebie i cały lud. Podkreślając ten fakt, tradycja Kościoła wskazuje na podobieństwo Bogu Rodzicy do starotestamentowej Arki Przymierza, która niegdyś przy wielkiej radości całego narodu wniesiona była właśnie do Świętego Świętych. Stąd też duża część tekstów liturgii tego dnia mówi o arce, wskazując na nią jako na poprzedniczkę, prototypos, jakby powiedzieli Grecy, proobraz, czy może lepiej zwiastun Matki Bożej. Oto tekst troparionu święta, czyli fragment liturgii Dnia Ofiarowania. Dziś znak Bożego podobania i zwiastowania ludziom zbawienia. W świątyni Bożej uroczyście dziewica się zjawia i nadejście Chrystusa wszystkim zapowiada. Więc i my na jej cześć zawołajmy, bądź pozdrowiona, któraś jest wypełnieniem Bożego planu. Posłuchajmy tej modlitwy, która zabrzmi wraz z tak zwanym kontakionem święta. Wydarzenia z historii Kościoła, tak jak i tekst Pisma Świętego, oprócz bezpośredniego znaczenia dotyczącego swojej epoki, niosą również przesłanie dla przyszłych pokoleń. Jasne jest, że jesteśmy w stanie rozumieć Pismo Święte odpowiednio do naszego poziomu rozwoju duchowego. Na szczęście każdemu pokoleniu pomagają w tym prorocy, święci, teologowie, natchnieni kaznodzieje. Każde więc pokolenie odkrywa w tekstach objawionych coś nowego. I na tym między innymi polega uniwersalność Biblii. Podobnie jest z wydarzeniami biblijnymi. Pomyślmy chwilkę, czegoż to święto może nauczyć nas współczesnych. Życie dziecka jest darem Bożym. Często prosimy o nie w naszych modlitwach. Kiedy zachoruje, kierowani miłością ku niemu prosimy Boga o zdrowie. Kiedy w końcu dorasta, opuszcza nas, wyjeżdża do innego miasta, a czasem za granicę, prosimy Boga o pomyślność, o to, by nad nim czuwał. Bo jak mawiamy, taki dzisiaj zły świat. I to on może zepsuć nasze dzieci. I jest w tym sporo racji. Ale w tym narzekaniu na czasy, w których przyszło nam żyć, nie jesteśmy znowu tacy pierwsi. O tempora o mores, o zgrozo, co za czasy, co za zwyczaje. Dawno temu grzmiał sobie współczesnym, a było to przed naszą erą, rzymski filozof, pisarz i mąż stanu Cyceron. Więc nie zrzucajmy tak pochopnie winy na czasy. To nas nie rozgrzeszy. Problem leży chyba gdzie indziej. W liście do Efezjan św. Paweł napomina. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. To tekst jerozolimski. W tłumaczeniu interlinearnym brzmi to lepiej. Wykupujcie okazję, bo dni niegodziwe są. Tekst słowiański mówi, i skupuju się wremia, jako dni łukawy suć. Widzimy więc, że niezależnie od tłumaczenia, mowa o kupowaniu, zdobywaniu, cenieniu czasu, by wykorzystać chwilę sposobną. Sposobną do czego? Do tego, co prawdziwe. Co ważne. Co dobre i mądre, słuszne i zbawienne. Ilu z nas marnuje życie, goniąc za czymś zupełnie odwrotnym? Nie cenimy czasu, lecz go marnujemy. Przepuszczamy przez palce po to, by coś zdobyć, nabyć, kupić. Postępujemy więc zupełnie na odwrót, niż radzi święty apostoł. Mało tego, że czasy są złe, to my na dodatek sami marnujemy możliwość mimo wszystko dobrego ich wykorzystania. To samo dotyczy naszych relacji z dziećmi, bo to o nich mowa w dzisiejszym święcie. Marzy nam się często, by dzieci coś od nas miały. Pomijam oczywiste zabezpieczenie bytu ze strony rodziców. Chcielibyśmy, aby nasze pociechy miały dobry start, możliwość rozwoju. Poniekąd słusznie, ale można zadać pytanie. Czy bogaty oznacza mądry? Czy zamożny oznacza uczciwy? Czy zasobny będzie tym samym przyjazny, sumienny i skromny? Może lepiej, zamiast marnować czas w pogoni za namiastką szczęścia, nauczmy nasze dzieci tego, czego brakuje współczesności. Uczciwości, poczucia honoru, przyzwoitości, sumienności, szacunku do ideałów, poszanowania starszych, poczucia wstydu, w końcu wrażliwości, czułości, miłości i wiary. Bo tego niestety dzisiejszemu światu brak. Ale sami, swoimi tylko siłami, nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Święci rodzice przywiedli Marię do świątyni. Dlaczego my często nie potrafimy, czy może nie chcemy? Dlaczego czasem nie dopuszczamy dzieci do kościoła? A przecież dzieci w sprawach wiary są o niebo mądrzejsze od nas. Są otwarte na Boga do chwili, kiedy zaczną rosnąć i upodabniać się do nas dorosłych. Przypomina mi się aforyzm Janusza Korczaka, mówiący o tym, że to nie dorośli powinni kształtować dzieci na swój obraz, lecz raczej dorastać do ich poziomu, poziomu dzieci. Więc dlaczego nie chodzimy z dziećmi do świątyni? Bo Kościół jest zły? Bo często słyszymy o nim rzeczy mało pochlebne? Bo Goździkowa gada, że dobrodziej proboszcz ma w garażu Mercedesa, ale tylko nim po nocy na baby jeździ, co by się nie wydało? Może jeździ, kto go tam wie? Może i na baby. Kto go tam wie? A może tylko gada, bo od tego często goździkowe są. Ale nie zrzucajmy odpowiedzialności na innych. Kościół to my wszyscy. I nie oglądajmy się na nikogo. Przynajmniej spróbujmy. Dlaczego jednym odmawiamy prawa do słabości, a sami rozgrzeszamy się w swych wnętrzach praktycznie ze wszystkiego? Dlaczego tamci muszą być prawie świętymi, ale nas to nijakim prawem nie obowiązuje? Zanim odpowiem na to pytanie, kolejna wersja modlitwy Bogu Ojcu Dzieło Radujca, czyli Zdrowaś, Mario. Kiedyś na mojej uczelni w stołówce wisiała tabliczka z napisem: żądasz czystości, zachowaj ją sam. Może tu nie tylko o stołówkę chodzi. Może to właśnie my sami, rodzice, jesteśmy dla swych pociech jednym z powodów kryzysu wartości? Mamo, tato, jeśli chodzicie do cerkwi co niedziela, a mimo tego prawda i pokój rzadko goszczą w domu, nie zasłaniajcie się przed odpowiedzialnością rewelacjami goździkowej. To pewnie coś w nas samych skrzypi. Spytajmy kiedyś nasze dzieci, czy chciałyby być w przyszłości takie jak my. Spytamy, czy się nie odważymy, bojąc się szczerych odpowiedzi. Czując, jak wiele mamy do nadrobienia, zaufajmy Bogu. Powierzmy Mu swoje pociechy. Czy Ewangelia nauczy je czegoś złego? Czy staną się przez to gorsze? A może to właśnie takie spotkanie jest szansą na normalność w tym naszym zakręconym świecie? Spytacie, dlaczego zakręconym? No jak można nazwać świat, który zamiast zabraniać, co prawda nastoletnim, ale jednak dzieciom, pić, układa się z nimi o maksymalną ilość puszek piwa. Słuchaj, Wojtusiu, dobrze, ale błagam, nie więcej niż 3. Jak inaczej można określić dzisiejsze porady dla karmiących mam, które palą? Zamiast przestań palić, mówi się, przestań karmić. Zamiast zwolnić tempo, mówi się, wrzuć dopalacz, rób wyniki. A to, że potem będziesz nadawał się już tylko na śmietnik, to już nie nasz problem. Przyjdą inni. Albo ostatnio zasłyszane, mnie interesują wyniki. Strona moralna to twój problem i najlepiej, jakbyś sobie z nią jakoś poradził. Inni nie mają takich rozterek i osiągają lepsze rezultaty. Moja rada, wciskaj produkt i się nie zastanawiaj. Tak, zwłaszcza przez telefon. I wtedy nie możemy się opędzić od różnej maści dystrybutorów, koców gaśniczych, pościeli z merynosów, kart kredytowych, kredytów na super preferencyjnych warunkach, operatorów telefonów komórkowych i stacjonarnych, tak zwanych badaczy rynku, wydawnictw kartograficznych, ubezpieczycieli, obłatwiaczy dotacji unijnych itd., itd. Większość tych ludzi po chwili rozmowy zaczyna przyjmować rolę nie drapieżcy, którymi są, lecz ofiary, pragnąc zapewne wzbudzić w trudnym kliencie poczucie winy i być może w taki sposób go podejść. To ksiądz nie kupi koca? Nie leży księdzu na sercu bezpieczeństwo ukochanej świątyni, bo nam tak. I to jeszcze jak. Co z księdza za ksiądz? Bo ja dzwonię ze straży pożarnej ze Słupska. Dlaczego ksiądz taki nieufny? Albo halo, halo, jak to? Ja mam księdzu nie przeszkadzać? Przecież ja księdzu nie przeszkadzam. Ja prowadzę badania marketingowe. To ksiądz mi przeszkadza je prowadzić, kiedy nie chce ze mną rozmawiać. Albo utrudnia nawet, rozmawiając ze mną w taki sposób. Kredycik może na parafię? Dodatkowa gotóweczka? Rozumiem, ksiądz proboszcz zajęty. Oczywiście, zadzwonię później. Nie ma problemu przecież, proszę księdza proboszcza. Miłego dnia z Panem Bogiem, proszę księdza proboszcza. Następny telefon z zasady brzmi już nieco inaczej. Ależ proszę pani, ksiądz proboszcz kazał mi zadzwonić. Jesteśmy umówieni na rozmowę. W ważnej sprawie. Jak to nie ma księdza proboszcza? To ksiądz proboszcz chciał ze mną rozmawiać. No trudno, proszę numer na komórkę księdza proboszcza, jakoś sobie poradzę. Dlaczego społeczeństwo demokratyczne, o wysokim stopniu rozwoju, dojrzałe, cywilizowane, w takiej sytuacji nie bije na alarm? A może takie postępowanie uznawane jest dziś za dopuszczalną normę? Dlaczego każdy, kto nie zgadza się na takie postawienie sprawy, jest uznawany za dziwaka? Mówi się o nim, jest taki staroświecki. A może coś dzieje się ze społeczeństwem, a przynajmniej z jego częścią? Ciekawe, jak wypadłby eksperyment, gdyby przy kasach w jakimś hipermarkecie sprzedawać cukier z napisem super okazja, pół kilo cukru w cenie kilograma. Do wyczerpania zapasów. Poszedłby z klientem do domów jak nic. Czy nasze dzieci też muszą być takie? Może pozwólmy im wziąć się za rękę i zaprowadzić do domu Bożego, odkrywając Ewangelię i zmieniając się w głębi. Dajmy Bogu szansę działać. Ktoś powie, agituje. I dobrze powie. W dobie rozpasanej agitacji przeciwko Kościołowi i wierze kilka słów za nie zaszkodzi. Ale jeśli Kościół ma być lepszy, to sami go zmieńmy, zaczynając od siebie. Bo chyba rację miał prymas Wyszyński, mówiąc, dajcie mi święte rodziny, a ja wam dam świętych księży. Jak widzimy, święte ofiarowania przygotowuje nas do spotkania dziecięcia Boga, które przychodzi na świat. Jak słyszeliśmy w Troparionie, w świątyni Bożej uroczyście dziewica się zjawia i nadejście Chrystusa wszystkim zapowiada. Od tego dnia również Kościół prawosławny wplata w swą liturgię pieśni traktujące o Bożym Narodzeniu. I takim akcentem pozwólcie mi zakończyć niniejsze rozważania, życząc, by łaska i radość, którą otrzymujemy podczas świąt, cementowały nasze rodziny, pomagały budować mocny fundament, na którym nie tylko nasze dzieci, ale również my sami będziemy mogli budować własne życie, takie niezakręcone, wiecie co mam na myśli. A w budowaniu tej normalności niech pomoże nam czcigodniejsza od cherubinów i chwalebniejsza od serafinów, ta, która zrodziła Boga Słowo, jak usłyszymy w refrenie ostatniego już dziś utworu, którym żegnam się z wami, moi drodzy, do następnej audycji. Szczęść Boże! Do usłyszenia, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.
Wieli ci dusza moja, Gospoda, i wozradować się duch moja, Boże, spasie moje. Cieśniejszą cherubim i sławniejszą, niesrównie.
смирение рабы своей я. Все вот ныне ублажат мя все роли. Честнейшую херувим и славнейшую не сравнения серафим без истления Бога слова родчую сущую Богородицу тя величаем. Яко сотвори мне величие силы и святое имя Его и милость Его, в роды родома ящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления Слово родчую сущую, Богородицу тя величаем. Сотвори державу мышцею своею, расточи гордые мыслью сердца ми. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления Бога слова родчую сущую Богородицу тя величаем. Престолы вознесе смиренные, алчащие исполни благ и богатящиеся отпустичи. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим истления Бога слова родчую сущую Богородицу тя величаем. Восприят Израиля отрока своего помянути милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени даже до века. Честней